Chciałbym zacząć, Pani Jago, od tego takiego przypuszczenia, że ostatnie 2 lata bardzo wszystko odmieniły w Pani życiu artystycznym.
To prawda. Rzeczywiście ostatnie 2 lata są bardzo intensywne, są przepełnione muzyką, wyjazdami. Mamy plany ciągle wydawania nowych płyt i realizujemy te plany, bo pomysłów jest dużo. Więc rzeczywiście ostatnie 2 lata minęły bardzo szybko i właściwie żyję w pewnym sensie na walizkach. Właśnie nawet teraz przy pianinie stoi walizka, tylko otwieram ją, wyjmuję jedne sukienki, wkładam drugie i trudno tutaj powiedzieć o jakimś stabilnym życiu. Wszystko jest podporządkowane muzyce właściwie. Wróciłam z Pragi czeskiej, tydzień wcześniej byłam w Niemczech, jeszcze tydzień wcześniej byłam w Sofii, byłam w Bułgarii.
Panie Jago, tak patrząc na tę płytę, bo DVD nie widziałem, więc na razie działam na falach wyobraźni. Patrząc na tę koncertową płytę, to tak sobie myślę, czy za jakiś czas ta czarna sukienka nie będzie na aukcji.
No bardzo dziękuję. No DVD rzeczywiście moim zdaniem jest warte obejrzenia, bo jest pięknie zrealizowane i tutaj Paweł Pająk, tak zwany Spider, specjalista od scenografii światła, który zresztą realizował Hey Unplugged, taki koncert zeszłoroczny, a oprócz tego różne koncerty też i w Polsce, i za granicą, pięknie podszedł do sprawy o światła i scenografii. I bardzo, właściwie dyskutowaliśmy już wcześniej o nastrojach w piosenkach, o tym, jak ja bym sobie wyobrażała, to jak ma scena wyglądać i tak dalej. No to były moje tylko takie delikatne sugestie. No i on zrealizował to DVD w moim zdaniem w piękny sposób, bo każda piosenka to jest obraz i rzeczywiście on tymi światłami podkreśla muzykę w taki bardzo rasowy sposób, więc polecam obejrzenie również DVD, bo wtedy można sobie właśnie nie wyobrażać, tylko rzeczywiście zobaczyć, jak to wyglądało. A ta płyta nagrywana live jest kompletnie, ma inną energię niż wszystkie płyty studyjne. Więc no, zachęcam rzeczywiście, żeby nie tylko posłuchać, ale też obejrzeć.
Zadam takie pytanie może naiwne, bo po nagraniu płyty w studiu i potem wielu koncertach materiał muzyczny jest, tak mi się wydaje, na blachę opanowany, że nagranie albumu koncertowego to już tylko czysta formalność.
No i rzeczywiście jest to materiał, który został przefiltrowany i wielokrotnie zagrany, ale tak jak Pan wie, to jest jednak muzyka jazzowa, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że się odgrywa, tylko jednak cały czas wszyscy muzycy i ja staraliśmy się, mimo tego, że trasa koncertowa, z której jest to nagranie, to było 12 koncertów. Oni przylecieli z Kalifornii na 2 tygodnie i graliśmy w 12 miastach w Polsce. No to każdy koncert był inny i my staraliśmy się tę muzykę ugryźć z różnej strony, zależnie od nastroju, zależnie od tego, jak publiczność reagowała. Właściwie każdy ten koncert był inny. To jest akurat jeden z tych 12 i my się staraliśmy bardzo twórczo podchodzić. No a ci muzycy, naprawdę, no, Munyungo Jackson, Darek Oleszkiewicz i Larry Coons, z którymi zresztą nagrywałam Picking Up the Pieces, więc to było w pewnym sensie takie zwieńczenie pewnego okresu artystycznego. No to są muzycy z najwyższej półki, o wiele bardziej ode mnie doświadczeni, grający na całym świecie z wieloma cudownymi artystami, chociażby Munyungo Jackson ze Stevie Wonderem na co dzień występuje. Więc ja przy nich myślę, że mogłam naprawdę rozwinąć skrzydła i dać z siebie to, co najlepsze, więc no, na blachę w pewnym sensie tak, ale w jazzie nigdy nic nie jest na blachę, tak na, bo nigdy możemy być zawsze czymś zaskoczeni i coś, może piosenka, improwizacja pójść w zaskakującym innym kierunku niż byśmy przypuszczali pierwotnie.
No właśnie, niektóre piosenki znane z płyty studyjnej, one są, no nie powiem, że zupełnie inne, ale są bogatsze właśnie o tą część instrumentalną. I już tym elementem wiodącym wszystko nie jest sam głos, tylko właśnie te rozmaite wycieczki w stronę poszczególnych instrumentów.
No bo to o to chodzi właśnie, to jest taki dialog. My zresztą w dodatkach do DVD są wywiady z muzykami. Każdy muzyk osobno miał wywiad przeprowadzony. My się nawzajem nie słyszeliśmy i dla mnie to było dosyć takie zaskakujące i miłe, że później, kiedy sama pierwszy raz obejrzałam to DVD i zobaczyłam, jak zostały te wywiady poskładane, bo to była długa rozmowa i to po prostu jest taki jakby skrót tych wywiadów z każdym z nich. To było bardzo miłe, że my wszyscy, cała nasza czwórka, mówi podobne rzeczy o współpracy naszej, o tym, jak my widzimy swoją relację muzyczną na scenie, czym dla nas jest właśnie wspólne występowanie, jak do tego podchodzimy. No, okazuje się, że to jest taki dialog niekończący się, oparty na wielkim szacunku i to się odczuwało. Ja to odczuwałam, będąc na scenie. Właśnie, że my, u nas nie ma rywalizacji, tylko jest taka współpraca i każdy niesamowicie nasłuchuje drugiej osoby i reaguje na to, co dana osoba gra. Inspirujemy się nawzajem.
Płyta Picking Up the Pieces to już platynowa płyta. Ewenement na naszym rynku fonograficznym w ogóle. A z tego gatunku muzyką to już wypadek szczególny.
Nawet multiplatynowa.
O, to tym teraz bardziej gratuluję. Pewnie bardzo to panią utwierdziło w przekonaniu, że muzyczny kierunek jest dobry.
Utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie jest tak, jak mówi wiele ludzi w Polsce, że u nas tylko może się muzyka bardzo prosta i taka komercyjna sprzedawać, tylko że jest duże grono słuchaczy w Polsce, którzy czekają na muzykę akustyczną, na muzykę niekoniecznie uproszczoną do granic możliwości, po prostu publiczność inteligentna, która czeka na coś, co może nie do końca będzie proste, bo niektóre utwory, które my gramy, są takie właściwie jak piosenki, niektóre jednak są jazzem, który wymaga większej koncentracji, że jest bardzo duże grono takich ludzi u nas w kraju, co mnie po prostu niesamowicie cieszy i okazuje się, że mamy bardzo muzykalny naród, a nie tak, jak się mówi, że no tak, no ale straszne są rzeczy w radio grane i ludzie tego chcą. Znaczy, u nas jest jakieś takie zjawisko, że no jak się społeczeństwo karmi papką muzyczną, taką jak serwują media na ogół, no to w pewnym momencie społeczeństwo tę papkę zaczyna jeść, ale się nie proponuje jakiegoś lepszego dania, bo przecież nie mówię tylko o mojej muzyce, prawda, jest bardzo wiele gatunków, mówię też o muzyce poważnej, która też jest gdzieś tam niszowa. Jeżeli się tę papkę cały czas serwuje, no to w pewnym momencie zaczyna to społeczeństwo jeść, bo nie ma wyboru.
Ale z drugiej strony my jesteśmy narodem zaprawionym w działaniu podziemnym, więc i na niwie kultury, jeżeli jest czegoś właśnie takiego trywialnego za dużo, to potem znajdujemy sobie tą strawę duchową gdzie indziej.
No tak, tak, to też dobry komentarz do tego, co powiedziałam. No, ja w każdym razie nie narzekam, czy jedziemy do dużego miasta w Polsce, czy do małych miejscowości, bo w tej chwili już właściwie przez te 2 lata no, dotarliśmy do bardzo wielu miejsc. To są ludzie w każdym z miejsc, do których docieramy, którzy naprawdę są bardzo wymagającymi słuchaczami i wielu ludzi się zna na jazzie, co mnie niesamowicie cieszy. A z drugiej strony dzięki temu, że ja się stałam trochę bardziej popularna niż przeciętni muzycy jazzowi, to też niektórzy poznali jazz przez moją muzykę, co mnie chyba jeszcze bardziej nawet cieszy. Dzięki mnie zaczęli chodzić na koncerty innych wykonawców, zaczęli kupować płyty jazzowe. Uważali wcześniej, że jazz jest muzyką trudną, straszną, nieciekawą, że jakieś zgrzyty, wrzaski, huki, coś się nie trzyma kupy. Często w potocznym rozumieniu tak jazz się kojarzy, to jest coś w ogóle przedziwnego. A tu się nagle okazuje, że wychodzi dziewczyna, śpiewa piosenki, wszystko ma melodię, jakiś przebieg i nie taki diabeł straszny i ludzie zaczynają po prostu się interesować ogólnie muzyką jazzową.
Taka multiplatynowa płyta to oczywiście powód do dumy, lecz także wydaje mi się obciążenie. Pani odbiorcy już sobie zadają pytanie, jaka może być następna płyta?
No i będą, mam nadzieję, mile zaskoczeni, bo moja następna płyta, która już powstaje i tak naprawdę już kilka utworów nawet mamy nagranych i w styczniu będziemy jeszcze dogrywać kilka piosenek, które powstają. Nawet dzisiaj mam próbę z Michałem Tokajem, z którym współpracuję. Myślę, że moi słuchacze będą miło zaskoczeni, ponieważ nie będzie to płyta kolejna ze standardami, które zresztą kocham i będę do końca życia kochać, więc to tylko chcę podkreślić i pewnie będę do nich wracać, ale będzie to płyta w 100% autorska. Napisałam większość tekstów na płytę. Piszą dla mnie moi bardzo zdolni koledzy. Ja też tam kilka melodii sama wymyśliłam. Ale o tej płycie nie chcę zbyt wiele mówić, bo ona wyjdzie dopiero w lecie i to będzie zupełnie inny rozdział, inna historia. Na razie chcemy się jeszcze rozkoszować tą płytą studyjną i jeszcze tak właśnie troszeczkę grywać utwory z moich różnych płyt. Ale już będziemy grać na koncertach niespodzianki z tej przyszłorocznej płyty. Będziemy przeplatać program. bo po 10 latach śpiewania głównie standardów i głównie coverów różnych świetnych kompozytorów, mam wrażenie, że jestem już na tyle dojrzała, że no, chcę spróbować czegoś naprawdę swojego, czegoś, co będę tworzyć z muzykami, z którymi na co dzień występuję na scenie.
A płyta Umiera Piękne jest inna, nietypowa. Chciała Pani odnieść w ten sposób się do doświadczeń rodzinnych?
Tak, na pewno w pewnym sensie tak było. Chciałam po pierwsze nagrać album po polsku, to było dla mnie ważne, bo od jakiegoś czasu już o tym myślałam. Niektórzy moi słuchacze mi zarzucali, niektórzy, bo przecież w końcu śpiewając standardy po angielsku jest najbardziej naturalna forma używania angielskiego w tym repertuarze, ale niektórzy byli po koncertach, mówili, wiesz, no wspaniale, ale może coś po polsku, jesteś Polką, brakuje nam naszego języka w twoim repertuarze. No więc się nadarzyła okazja, no już naprawdę lepszej nie mogło być. Muzeum Powstania Warszawskiego finansowo tam pomagało przy kolejnych albumach na kolejną rocznicę wybuchu powstania. Stańko był przed nami, wcześniej jeszcze Launcze. No więc kiedy znalazło się pieniądze, niestety to się wszystko rozbija gdzieś tam koniec końców o środki. Bez sponsorów, bez wsparcia, no my po prostu nie jesteśmy w stanie nagrywać kolejnych płyt. To zdecydowałam się na to, żeby z Michałem nagrać tę płytę. Jesteśmy obydwoje rzeczywiście związani z Powstaniem Warszawskim, bo nasi dziadkowie walczyli w AK i brali czynny udział w powstaniu. Ja przez 3 miesiące wybierałam poezję pisaną w trakcie II wojny światowej. Przewertowałam 1000 wierszy. No i powstała ta płyta, która jest taka bardzo właśnie osobista, liryczna i bliska mojemu sercu. Zresztą bardzo też się cieszę, ponieważ została doceniona szerzej, dostała nagrodę Fryderyka, której się kompletnie nie spodziewaliśmy, bo konkurencja była w tej kategorii naszej bardzo silna. No więc cieszę się, że ten album nagrałam.
No właśnie, pani wyprzedza nawet moje kolejne pytania już o te teksty, o te wiersze. No ale skwituję to jednak również ogólnym takim stwierdzeniem, że dała pani dowód, że nie ma różnicy, w jakim języku pani śpiewa i tym, którzy może liczyli na to, że będzie gorzej, że już nie będzie tak, no powiedziałbym, jak w tym repertuarze angielskim, no to się zawiedli.
No inaczej, ale inaczej się śpiewa po polsku. Znaczy ja inaczej wyrażam emocje. Zresztą to trudno porównać te projekty, bo Umiera Piękno jest naprawdę takim chyba najbardziej osobistym albumem i ten nasz pierwszy koncert na Placu Wolności, to jest przy Muzeum Powstania Warszawskiego, kiedy przyszło ponad 7000 osób i w pierwszych rzędach siedzieli starsi ludzie, powstańcy w opaskach AK, to ja i Michał, no często o tym rozmawiamy, to było takie najmocniejsze przeżycie. To nie było tylko przeżycie muzyczne, że my teraz będziemy wykonywać nasze nowe, prawda, tutaj nowy repertuar. To w ogóle to było nieistotne. Istotne było to, kto przyszedł na ten koncert, że to były 4 pokolenia Polaków, dla których ważne są takie wydarzenia, ważne są dzieje kraju i my naprawdę byliśmy bardzo przejęci. Emocje były, no sięgały zenitu i ja do tej pory ten koncert pamiętam, więc wielki szacunek mam do wszystkich ludzi, którzy wzięli w nim w powstaniu udział, więc jak wyszłam na scenę ich zobaczyłam i to w ogóle ten projekt cały nabrał nowego wymiaru. A po polsku się ciężko śpiewa, ponieważ jest bardzo trudna dykcja, ponieważ ważne jest to, żeby końcówki dobrze wymówić i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet chodziłam na zajęcia z dykcji, żeby się skonsultować, żeby to wszystko dobrze rzeczywiście brzmiało. Co jest śmieszne, ponieważ no przecież polski jest moim pierwszym językiem. A bardziej się bałam chyba tego projektu niż tych wszystkich angielskich.
Większość w ogóle wokalistów jazzowych na świecie, również rockowych, mówi, że ten angielski jest najbardziej giętki do wykonywania właśnie, bo to przecież nie tylko dykcja, ale także te rozmaite rytmiczne pułapki, prawda?
Tak, tak, zgadzam się i ja mogę w standardach używając angielskiego bawić się słowem bardziej, a po polsku no to, ten projekt Umiera Piękno, no to by było zupełnie nie na miejscu, prawda? No, po prostu inaczej się odnajduje w tym repertuarze standardów, a tutaj w tym takim jednak poetyckim, lirycznym programie.
Ale tak czy inaczej, w jednym i w drugim wypadku dla pani chyba jest najważniejsze śpiewać tekst, interpretować, wykonywać, a nie bawić się tekstem trochę tak jak instrumentaliści, prawda?
Tak, tak. Znaczy, na pewno słowa są dla mnie ważne i nie mogę śpiewać tekstów byle jakich, o niczym, albo grafomańskich, bo takie teksty doprowadzają mnie po prostu do szału. I nawet pod kątem wyboru standardów to dla mnie zawsze było bardzo istotne. Nawet jeżeli harmonia i melodia były ciekawe, a tekst właściwie o niczym nie mówił, albo się nie mogłam utożsamić z nim, no to odkładałam taki standard gdzieś tam na półkę i brałam się za coś innego. Rzeczywiście opowiadanie historii jest dla mnie ważne, ale też ja improwizuję głównie na tekście, w związku z tym mało u mnie jest improwizowania z katem, czyli tego improwizowania na tych różnych zgłoskach, a bawię się słowem i dynamiką, tym czy zaśpiewam piano, czy forte, to mnie niesamowicie bawi, że mogę po prostu słowami tak wiele podkreślić i wyrazić, a muzyka jest tym środkiem, który mi pomaga jeszcze dobitniej pewne rzeczy wyartykułować.
Występuje pani teraz bardzo często za granicą. Czy nie budzi to zaskoczenia tam, gdzie pani śpiewa, że jest pani z Polski?
Nie, znaczy ja zawsze się staram chociaż jeden utwór zaśpiewać po polsku, jak występujemy za granicą, bo to jest bardzo ciekawe dla cudzoziemców usłyszeć nasz język, który zresztą się bardzo podoba na świecie, trochę się kojarzy z portugalskim. Często słyszę opinie po koncercie, że piękny język, więc gdzieś tam przeplatamy, jakiś akcent polski się pojawia. A myślę, że jazz jest muzyką bardzo uniwersalną, w związku z tym to jest ta broń, którą mam i dzięki temu mogę wydawać płyty i będę w przyszłym roku, prawdopodobnie moje płyty też wyjdą poza Polską i mogę występować wszędzie, bo znajdą się ludzie i w Japonii, i w Rosji, i w Skandynawii, którzy przyjdą na koncert jazzowy, bo jazz nie zna granic i można go grać naprawdę wszędzie, tylko dodając taki swój rys związany z tym, skąd się jest. W związku z tym my jazz gramy w sposób taki swingowy, gdzieś tam na pewno amerykański, ale jest u nas ta taka nuta słowiańska, gdzieś tam podskórna. Nawet my tego pewnie nie czujemy, ale jest w nas coś, co nas odróżnia od muzyków chociażby amerykańskich. I to myślę jest ciekawe dla cudzoziemców również.
Kolejne pytanie mam z głowy o tą dystrybucję pani płyt za granicą, ale przecież jak są takie koncerty, to mam nadzieję, że gdzieś tam stoisko z pani płytami jest.
Tak, tak. Ja zawsze mam w swoim... Na razie właśnie, ponieważ nie ma jeszcze, dopiero trwają rozmowy, żeby wydać moją płytę poza Polską w kilku ważnych krajach i mam nadzieję, że to do tego dojdzie w najbliższej przyszłości. A póki co jest tak, że w mojej walizce, oprócz sukienki i jakiejś książki czy płyt, których słucham po drodze, jest zawsze trochę płyt. A w trasie to bardzo ich jest nawet wiele, wtedy jeździmy busem i jest po prostu z tyłu kilka kartonów płyt i zawsze jest okazja, żeby moje płyty kupić po koncercie. Ja bardzo chętnie później spotykam z publicznością i je podpisuję.
A zdarzyło się tak, że po prostu zwyczajnie płyt zabrakło?
Tak, zdarzyło się. Zdarzyło się parę razy, ponieważ no, jeżeli nie jedziemy w trasę, a tylko jest to pojedynczy koncert, to czasami jeżdżę sama z trijem, więc wtedy nie targam tych płyt zbyt wielu. Jak mamy poważniejsze koncerty, to jeździ z nami menadżer, ale czasami lubię być samodzielna, więc nie muszę się obstawiać jakąś wielką ekipą ludzi, żeby wyjechać, nie wiem, polecieć na jeden koncert, prawda, i wrócić z powrotem. W związku z tym wtedy sama biorę trochę płyt i rzeczywiście wtedy się ostatnio właśnie w Sofii była taka sytuacja, zdarzyło się, że tych płyt zabrakło.
No bo to jest właściwie jeszcze jeden namacalny dowód koncertu, że on był wspaniały, bo czasami ludzie idą na koncert, ale wcale nie z zamiarem, że potem jeszcze będą kupować płytę, ale jak to jest wyjątkowe przeżycie, to chcą to zabrać do domu.
Tak, ja uważam, że to jest bardzo właśnie dobry sposób sprawdzenia tego, jak się dotarło do publiczności. Jeżeli płyty się sprzedają po koncercie, to znaczy, że słuchacze chcą zabrać część tego, co nosimy w sercu, jako muzycy ze sobą do domu, żeby móc sobie w jakimś tam określonym nastroju, we własnym miejscu posłuchać tej muzyki. I to bardzo cieszy. Kiedy Kiedy byłoby inaczej, to bym się zaczynała zastanawiać, że może coś jest nie tak, że już nas nie chcą więcej słyszeć.
Współpracuje pani z dwoma składami muzyków. To oczywiście może być nawet taki rodzaj konkurencji, ale przede wszystkim tak mi się wydaje, że także zwiększa możliwości tworzenia nowego repertuaru.
W połowie lutego, więc już niedługo, czeka mnie wspaniały wyjazd. Spotkam się znowu z Darkiem Oleszkiewiczem i z Larrym Kuncem. Lecę do Kalifornii na kilka koncertów, które oni tam organizują. I bardzo się cieszę, że znowu się z nimi spotkam i będę mogła z nimi zagrać repertuar. Na pewno nowy, bo z nimi zawsze się coś nowego gra. Darek Oleszkiewicz jest tak twórczym muzykiem. Naprawdę to jest nasza... O Darku właściwie dzisiaj mało powiedziałam, a myślę, że należy mu się podkreślenie jego zasług. To jest jeden z takich muzyków, z których możemy być naprawdę dumni. Jak to niektórzy mówią, nasz człowiek w Ameryce. On wyjechał jako tak bardzo młody chłopak, a w tej chwili jest jednym z najbardziej rozchwytywanych kontrabasistów zachodniego wybrzeża i wspaniale sobie radzi w Stanach. Gra z największymi, nagrywa, uczy, jest profesorem na dwóch uczelniach. No po prostu to jest taki przykład, że kiedy jest wola i kiedy jest ciężka praca, to się marzenia mogą spełnić, bo on tam naprawdę jest bardzo ceniony. Tak, to prawda. Teraz w lutym na 2 tygodnie lecę do Kalifornii. Będę grała znowu z Darkiem i z Larrym. Etap takiej współpracy, jeżeli chodzi o projekty, bo następny projekt będzie z muzykami, z którymi przez ostatnie 2 lata głównie występowałam. Strasznie się cieszę, że jeszcze oni znaleźli wszyscy trzej panowie z Kalifornii 2 tygodnie w kalendarzu, żeby w tym samym czasie móc tutaj przylecieć, bo to dla mnie było wielkie doświadczenie, właśnie to nagranie tego Live at Palladium. No ale teraz do nich jadę na 2 tygodnie pograć. Będziemy grać najróżniejszy repertuar. Ja myślę, że ja wezmę dużo różnych nut i już nie będziemy grać tylko Picking Up the Pieces z płyty, ale wiele innych właśnie kompozycji. Ale to jest taki wyjazd na 2 tygodnie, zagramy kilka razy. A teraz rzeczywiście stawiam w następnym projekcie na muzyków, którzy mi pomagali najbardziej przez 2 lata, czyli trio Michała Tokaja, nasi wspaniali polscy muzycy młodego pokolenia. Michał Barański to jest najmłodszy członek zespołu, on ma 24 lata w tej chwili, jest według mnie jednym z najzdolniejszych kontrabasistów w Polsce. I Łukasz Żyta, perkusista wspaniały, genialna sekcja. Michał Tokaj, o którym już dzisiaj mówiliśmy, on napisał muzykę do Umiera Piękno, pracuje z nim niemal od początku swojej drogi. I Dawid Doruszka, który często przyjeżdża od 2 lat ze mną występować, gitarzysta jazzowy z Czech, z Pragi czeskiej. Fantastyczny kompozytor, fantastyczny wirtuoz gitary. No i ten nasz następny projekt będziemy nagrywać w kwintecie i to będzie zupełna zmiana kierunku i formuły, ponieważ będą 2 harmoniczne instrumenty, będzie fortepian, będzie gitara z różnymi efektami i będzie sekcja rytmiczna i ja. Więc ta muzyka naprawdę, naprawdę no, nabierze rumieńców i będzie, ponieważ ten mój ostatni okres był bardzo akustyczny i dużo było w nim duetów, takiej przestrzeni, no teraz ta muzyka będzie bardziej nasycona, zdecydowanie. Nawet może będą jakieś delikatne dodatki elektroniczne, ale zaczynam za dużo już zdradzać, bo nie chcę o tej następnej płycie teraz opowiadać.
Dobrze, dobrze. Pani Ago, ale czyta pani w moich myślach, bo chciałem właśnie powiedzieć, że Larry Kunz to spełnia funkcję, którą w typowym składzie jazzowym spełnia pianista,
tak,
prawda?
Tak, tak.
I ja się rozsmakowuję właśnie na tej płycie Live at Palladium właśnie tą współpracą, oczywiście z wszystkimi muzykami pani współpracuje i jakby ciągle słucha ich, prawda, reakcji i co mają do zaproponowania, ale wydaje mi się, że Larry to już wręcz jest takim partnerem, że czasami ustosunkowuje się do pani każdego dźwięku, że a tam, gdzie trzeba, to wypełnia, tam, gdzie trzeba, to przedłuża pani frazę. No, bardzo piękna współpraca.
No na tym polega to wszystko, o czym pan powiedział, to jest właśnie ten najwyższej miary. No i Larry takim właśnie jest muzykiem. On posiada wszystkie cechy najwspanialszego akompaniatora, ale również on improwizuje w tak twórczy sposób, że pociąga mnie do śpiewania fraz, których dzień wcześniej bym nie zaśpiewała, ponieważ on daje cały czas tę inspirację. To jest tak, jak wcześniej mówiłam, taki ciągły dialog. I to, jak on słucha, to ja dopiero, ja wiem, że on słucha, ponieważ to odczuwałam stojąc na scenie z nim co wieczór, ale też dopiero oglądając to DVD, kiedy było już gotowe, zobaczyłam, że on nawet obserwuje mnie w trakcie śpiewania, bo to są często rzeczy, które no nie są po prostu takie grubo ciosane, że teraz wchodzę i zaśpiewam to. To są niuanse, że nagle biorę tutaj oddech i śpiewam jakąś frazę jedną, prawda?
Tak.
Więc Larry rzeczywiście posiada tę zdolność niesamowitego słuchania. I na tym polega siła największych muzyków. To nie jest, nie można być egoistą w jazzie.
Mm-hmm.
Nie można tylko myśleć o tym, że ale jestem wspaniały i ale wspaniale potrafię śpiewać.
Ja już prawie kończę, ale jakby próbuję sobie wyobrazić, a może to już coś takiego miało miejsce. Czy pani śpiewała w dużych składach, takich big bandowych jazz?
Tak. Zdarzyło mi się śpiewać jeszcze z big bandem szkolnym.
Mm-hmm. Jak się pani wtedy czuła? Bo to jest taki zmasowany atak z tyłu, prawda? I człowiek, myślę, śpiewający momentami czuje się bezbronny.
Tak, ale siła, ale pozytywna, bo inaczej się też śpiewa w składzie big bandowym, kompletnie inaczej. W big bandzie się śpiewa w takim składzie właśnie jak z Larrym, czy z Life at Palladium. Można śpiewać niuanse, można wyśpiewywać, można mieć wiele przestrzeni takiej do wyrażania swoich różnych emocji, a z big bandem trzeba po prostu mocnym głosem wyartykułować, nie wiem, tekst i zaśpiewać frazy w charakterystyczny sposób. Big band narzuca zupełnie inne standardy śpiewania.